Architektura Pałacu Saskiego w Kutnie. Architektura tej budowli jest niezwykle interesująca. Może w stosunku do wielkich rezydencji w Saksonii, jak Zamek Książęcy w Saksonii, jak Zwinger, jak pałace położone poza Dreznem, jak Moritzburg, jak Pilnitz, wydaje się być skromna. Ale pamiętajmy po pierwsze o tym, że pałac ten służył jedno, góra dwudniowym pobytom królewskim, nie zaś pobytom takim wielotygodniowym, jak to miało miejsce, czy wielomiesięcznym, jak to miało miejsce w tych największych rezydencjach Polski czy Saksonii. A po drugie pamiętajmy, że ten pałac, mimo niewielkiej stosunkowo skali, odzwierciedla w zasadzie w takiej swoistej miniaturze cały program, czy nieco zredukowany program, funkcjonalny i architektoniczny i artystyczny, no, takiej idealnej rezydencji królewskiej. Przypomnijmy fakt. Budowniczym tego pałacu, architektem tego pałacu był Johann Martin Walter, drezdeński architekt w służbie książąt saskich i królów polskich, aktywny także w Polsce. To było zjawisko szersze. Architekci sascy pracowali z jednej strony w warszawskim bałamcie tak zwanym, czyli w takim urzędzie budowlanym królewskim warszawskim i mieszkając tutaj na stałe, a z drugiej strony byli to architekci, którzy do Polski przyjeżdżali okazjonalnie i właśnie Walter do takich architektów należał. Obok wielkiego Mateusza Daniela Pepelmana, obok Johanna Friedricha Kargego, obok Krupp-Zaciusa. Także tutaj jednym z takich właśnie architektów działających i w jednym, i w drugim państwie, w tym członie tego wielkiego kondominium państwowego polsko-saskiego, Walter pracował. Był on uczniem wybitnego architekta saskiego Johanna Krzysztofa Knefla, twórcy właściwie drezdeńskiego klasycyzującego rokoka, najważniejszego architekta pracującego dla Augusta III i dla Heinricha Brühla, premiera rządu saskiego, który sam w Polsce nie był i nie projektował dla Polski, ale miał właśnie tutaj swoich uczniów. Z jednym z nich był Walter, a innym był wybitny architekt warszawski, syn Mateusza Daniela Pepelmana, Karl Friedrich Pepelman. Pepelman i Walter byli, można powiedzieć, z jednego chowu architektonicznego, obaj zresztą zaprzyjaźnieni i bardzo podobnie zresztą projektujący. I właśnie te analogie pomiędzy architekturą z jednej strony Knefla, z drugiej strony młodszego Pepelmana oraz właśnie Martina Waltera w kontekście tego, o czym mówiłem, że pałac ten jest taką swoistą miniaturą właśnie pałaców wielkoskalowych i zachowuje, czy stara się zachowywać na tyle, na ile się da w przypadku takiego pałacu o tym charakterze Nachtlager, o tym pałacu właśnie charakterze pocztowym, to no, w tej architekturze tego pałacu właśnie te analogie są widoczne. Otóż Walter musiał w tym parterowym, nie zaś piętrowym, jak to najczęściej bywało w tych wielkich rezydencjach, albo wręcz dwupiętrowym pałacu, pomieścić, przynajmniej zamarkować, zasugerować te idee, które rządziły architekturą rezydencjonalną królewską właśnie w tej architekturze wielkoskalowej. Więc pałac w Kutnie został zbudowany w technice szachulcowej, zwanej ryglowej, czy też zwanej czasami inaczej murem pruskim. Polegało to na tym, że konstrukcja była wznoszona z dębowych elementów, przypominała właśnie taki ruszt, który następnie wypełniało się a to cegłą, a to z jednej strony cegłą, a to z drugiej strony taką zaprawą, której elementem była, były lepiszcze i z jednej strony, i z drugiej słoma, bądź też trzcina. Następnie te powierzchnie pomiędzy tymi belkami drewnianymi były tynkowane i malowane. W takiej formie konstrukcji właśnie tej szachulcowej towarzyszył dach kryty gontem, także w rezultacie mamy tutaj do czynienia z techniką w zasadzie drewnianą, o przewadze drewna, ale w tych wypełnieniach międzykonstrukcyjnych użyto cegły dla zwiększenia trwałości. Tutaj w przypadku pałaców Kutnie tak właśnie było. Więc jak widać, zasadniczo była to konstrukcja tańsza i mniej trwała niż pałac w pełni ceglany czy kamienny, jak to bywało w przypadku tych wielkich rezydencji królewsko-książęcych. Ale Walter dołożył wszelkich starań, ażeby tą technikę, jakby, czy tą technologię ukryć. Bo kiedy myślimy sobie o technice muru pruskiego, o takiej technice właśnie szachulcowej, no to nasze oczy kierują się przede wszystkim na tereny północnej i zachodniej Polski oraz krajów niemieckich, gdzie widzimy dość często zachowane do dziś budowle budowane w tej technologii, kiedy cała ta konstrukcja właśnie drewniana jest podkreślana, malowana na ciemno, jest pokostowana albo wręcz zabarwiana na ciemny kolor, a wypełnienia pomiędzy tymi belkami są jasne, najczęściej białe czy też beżowe. Tutaj w przypadku Kutna Walter zdecydował się na to, żeby tą konstrukcję właśnie ukryć, żeby to, co jest takie bijące po oczach w tych tradycyjnych budowlach szachulcowych, tutaj w tym wypadku ukryć. Na rzecz czego? Na rzecz reprezentacji. Reprezentacji, czyli na rzecz tej iluzji zastosowania materiałów trwalszych, szlachetniejszych, innych niż drewno. Jak tego dokonał? Ano malując belki, czy barwiąc belki na jasny kolor, tak jak to zostało zrekonstruowane właśnie w tej chwili w tym pałacu, i w niewielkim stopniu, głównie walorowym, ale w bardzo niewielkim stopniu różniące się od wypełnień. W rezultacie, zwłaszcza z większej odległości, pałac wygląda niczym zbudowany z muru. Dopiero po przybyciu tak na miejsce, obejrzeniu go z bliska, no, widz stwierdza, że właśnie jest to konstrukcja częściowo drewniana. Nie eksponowało się tej prawdy materiału, tak zwane. Nie eksponowało się właśnie użycia drewna, tylko raczej się go maskowało. Do tego dochodzą elementy pochodzące z architektury zgoła murowanej, tej wielkiej, reprezentacyjnej, tej wielkoskalowej, takie jak obramienia okienne, uszaki okienne, takie jak gzyms, który wieńczy całość, takie jak tympanony z obu stron, i od strony od zewnętrznej wjazdowej, i od strony dziedzińca, tympanony wypełnione bogatą dekoracją rzeźbiarską, taką jak w końcu kształt dachu z lukarnami, z blachy miedzianej, niczym nie różniącymi się od takich lukarn projektowanych do budowli murowanych, czy też bardzo bogata dekoracja rzeźbiarska, o której jeszcze będziemy mówić. Dekoracja rzeźbiarska głównie w postaci wielkiego orła na takim blaszanym, bardzo pięknym, profilowanym wyniesieniu. Więc to wszystko właściwie wyglądało tak, jakby to była budowla murowana. Takich elementów dekoracyjnych nigdy do szachulcowych budowli się nie dodawało. Nie było to w zwyczaju. Więc tutaj trzeba było pogodzić potrzebę szybkiego zbudowania pałacu, który jest wykorzystywany tylko przez bardzo krótki czas, na czas przejazdu króla i królowej, A z drugiej strony właśnie z potrzebą reprezentacji. To był ten jedyny w swoim rodzaju projekt, jaki zaproponował Walter. Zresztą nie tylko tutaj, bo takie projekty zachowały się także do Słupna, zachowały się do Kleczewa. No ale tak jak już wspomniałem, jedynie Pałac Kutnowski po części się zachował i dzisiaj cieszy nasze oczy swoją znakomitą rekonstrukcją. Od zewnątrz zatem wyglądało to, zwłaszcza z większej odległości, niczym pałac murowany. Parterowy, ale murowany. Z bogatą bardzo dekoracją architektoniczną i żywicielską. Kiedy się przybliżyć, widać już było, że to jest pałac częściowo drewniany, że ta konstrukcja jest właśnie tradycyjna ciesielska, szachulcowa, ale było to na tyle, na ile się dało właśnie zamaskowane poprzez elementy architektoniczne, o których wspomniałem. Wjazd do pałacu dokonywał się od strony Warszawy, oczywiście w dzisiejszej urbanistyce miasta Kutna on wymaga odtworzenia, pokazania, dzisiaj układ urbanistyczny miasta zmienił się zupełnie i drogi współczesne nie są drogami XVIII-wiecznymi. W każdym razie ten pierwotny wjazd był od strony wschodniej, od Warszawy. No, i temu służyła fasada pałacu, która z tym wspaniałym orłem na wyniesieniu, właśnie na dachu, która już z daleka miała właśnie przyciągać uwagę nadjeżdżającego widza, obserwatora tego wszystkiego, członków orszaku królewskiego i tak dalej. Od strony dziedzińca ujętego parą krótkich skrzydeł po bokach korpusu głównego pałacu, mamy do czynienia z takim powtórzeniem fasady zewnętrznej. Także jest tam tympanon z dekoracją rzeźbiarską. Równie okazale prezentuje się nam orzeł na wyniesieniu. Podobna dekoracja architektoniczna obowiązuje właśnie na wszystkich elewacjach i bocznych, i tej dziedzińcowej, i tej zewnętrznej fasady. Więc można powiedzieć, że ten zewnętrzny program architektoniczny był tym widoku, takim, prawda, w pewnym takim ujęciu bryły i elewacji. Był programem maksymalnie zbliżającym się do tego pełnego reprezentacyjnego programu obowiązującego w rezydencjach książęcych czy królewskich. Podobnie było także z układem funkcjonalnym. Oczywiście na tyle, na ile pozwalało miejsce, czy raczej szczupłość tego miejsca, też ta potrzeba szybkiego wzniesienia oraz właśnie te krótkie pobyty królewskie tutaj w tym miejscu. No więc była pośrodku sień, przylegająca do niej kaplica obszerna, takie wielkie, podkreślenie osi środkowej. To bardzo ważne, dlatego że właśnie taka arcykatolicka, można powiedzieć, para, jaką stanowił August III i jego żona Maria Józefa z Habsburgów, podkreślali tym samym wagę wyznania katolickiego, wagę religii katolickiej w ich rządach. To był taki bardzo znamienny, charakterystyczny znak, znacznie bardziej eksponowany niż za czasów Augusta II, jego ojca. Po bokach tej osi głównej, głównego układu pomieszczeń znajdowały się z jednej strony jadalnia, z drugiej strony właśnie apartamenty królewskie z tą niewielką salą tronową, gabinetami i wspaniałą sypialnią, jaką mamy okazję oglądać z odtworzonym łożem z czasów Augusta III. Wewnątrz wprawdzie nie mamy do tego pomiarów ani projektów, to się nie zachowało, ale możemy domniemywać na podstawie inwentarzy zachowanych w archiwum drezdeńskim, jak również na podstawie takiego powszechnego uzusu, nawet w przypadku właśnie pałaców skromniejszych, ściany były wykładane tkaninami, cokoły w postaci takich paneli boazeryjnych, które przechodziły na drzwi, były lakierowane, okna były zapewniające dostateczne oświetlenie. były dekorowane upiętymi kotarami z lambrekinami. Tak jak wspomniałem, niestety nie mamy zachowanych projektów wnętrz. Być może one jeszcze istnieją, być może to jest kwestia przyszłości, przyszłych badań. Na razie nie udało się takich pozyskać. To co to znaczy? Ile wyszło?
No, mniej więcej tak samo.
Też 15 minut? Udało mi się? To dłużej chyba, mam wrażenie.